Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Boże Ojcze, prosimy Cię o Twojego Ducha na czas tej katechezy. Też prosimy Cię o Twojego Ducha, abyśmy spotykali ludzi, którzy będą nam dobrze życzyć i dobrze radzić. Spraw, Panie, abyśmy nigdy nie lekceważyli prawdziwych zachęt do prawdziwego dobra. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Oto słowo Pańskie. Osiądźcie. Dzisiaj chciałem zastanowić się wspólnie z Wami, co jest dobrą radą dla człowieka. Kogo w życiu się radzić? Nie da się przejść przez życie, nie pytając nikogo o drogę. Jest to niemożliwe, ponieważ podróż to jest zawsze droga w nieznane. A jak podążamy w nieznanym kierunku, to pytanie o drogę jest oczywistością. Pytaliśmy, pytamy i będziemy pytać. Ale Jezus w dzisiejszej Ewangelii, którą wybrałem na tę katechezę, mówi, czy może ślepy prowadzić ślepego, czy niewidomy niewidomego. Wpadną w dół obydwaj. I to jest pewna przestroga. Od zawsze ludzie próbowali znaleźć dobre rady. W świecie starożytnym, na przykład w starożytnej Grecji, była wyrocznia delficka. Wyrocznia Apolina w Delfach, które nazywane były pępkiem świata. Nie bardzo wiadomo dlaczego, bo to nie jest centrum wszechświata, ani nawet centrum Ziemi, ale tak Grecy sobie nazwali to miejsce. I tam kapłani Apolina spośród wielu dziewic wybierali wyrocznię, która zasiadała na trójnogu i pytającym udzielała odpowiedzi. Problem polegał na tym, że ona nie widziała ich, a oni nie widzieli jej. Wyobraź taką sytuację, że ty nie widzisz osoby, której się radzisz, i ta osoba nie widzi ciebie. Powiedzmy, że lekarz albo psycholog, psychiatra, ktokolwiek. No ale tak było. Musiały to być dziewice, ponieważ uważano, że dziewica nie jest w żaden sposób, na ziemski sposób, związana z kimkolwiek. I ludzie zadawali pytania, a ona udzielała odpowiedzi. Ale problem był, jak interpretować te odpowiedzi. Na przykład król szedł zapytać, czy powinien iść na wojnę, czy nie powinien. A Pytia odpowiadała. Taką próbkę wam dam odpowiedzi. Kiedy wyruszysz na wojnę, zniszczysz wielkie królestwo. I teraz jest pytanie. Które królestwo? Własne czy wroga? I tu wchodzili już doradcy, a każdy władca ma doradców, lepszych lub gorszych. Lepiej oczywiście byłoby dla wszystkich, gdyby byli lepsi, ale bywa, że ma gorszych. I ci doradcy udzielali mu komentarzy. Co miała na myśli Pytia? A więc co mieli na myśli bogowie? Wyruszać czy nie wyruszać? Toczyć wojnę czy nie toczyć wojny? Zniszczymy siebie czy zniszczymy innych? I optymiści zawsze mówili, że trzeba wyruszyć i walczyć. A pesymiści zawsze przed tym przestrzegali. I to jest bardzo niebezpieczne, udzielanie takich rad. Właśnie dlatego, że można się pomylić. O jednym z faraonów napisano na jednej z piramid, że otaczał się mądrzejszymi od siebie. A ty kim się otaczasz? Mądrzejsi od siebie, czy głupsi od ciebie? Kto cię otacza? Od tego bardzo dużo zależy. Kto cię otacza? Kto cię również osacza? Opowiada mi pewien misjonarz, który pracował w Kamerunie. Tam są wspólnoty plemienne jeszcze. Społeczności pierwotne. I mówił, że przy ognisku w centralnym miejscu wioski, w bliskości drzewa kultycznego, które gromadzi wszystkich, które jest pewnym znakiem totemicznym, rozpalali ognisko i najbliżej ognia siadali najstarsi, jako najbardziej doświadczeni. I to oni mieli prawo głosu. A gdzie byli najmłodsi? A najmłodsi byli najdalej ognia. Bo nie wiedzą, co to jest ogień. Nie znają siły tego ognia. Dlatego nie wolno im być blisko. Najbliżej są ci, którzy wiedzą, co to jest ogień. I dlatego ważne jest, kto jest moim doradcą, kto jest twoim doradcą. Zobaczcie, że słowo rada to jest jeden z darów Ducha Świętego. Ci, którzy byli bierzmowani, a wy byliście bierzmowani, mają w sobie ten dar, dar rady, dar mądrości, dar rozumu. Jako trzeci jest udzielany dar rady. Zobaczcie, w jakich kontekstach mówimy słowo rada, radny. Radny, bezradny, rada rodzicielska, rada starszych, rada bezpieczeństwa, rada pedagogiczna, rada miasta, rada ministrów. O, to jest dobry przykład, bo rada ministrów to jest rada służących. A prime minister, czyli premier, ma być pierwszym, który usługuje. Czy tak jest? Na razie w to nie wnikamy. Jak jest, niech każdy sobie popatrzy. I rada ekspercka może być, którzy doradzają. Na przykład prezydent ma taką radę, premier ma taką radę. Czasem jest jakaś społeczna rada. I czasem ktoś mówi, ja twoich rad nie potrzebuję. Gorszy przypadek jest jeszcze taki, kiedy człowiek mówi, ja żadnych rad nie potrzebuję. O, czyżby? Taki jesteś geniusz? Że żadnych rad nie potrzebujesz? Żadnych? Od nikogo? Sam sobie wystarczysz? Takiego człowieka właśnie o to trzeba zapytać, nie? Jak ktoś tak mówi, że on żadnych rad nie potrzebuje, znaczy, że jest na bardzo złej drodze ten człowiek. On nawet nie widzi, jak bardzo potrzebuje tych rad. Zatem zawsze będzie pytanie, kogo słuchać. Kiedy przygotowywałem tę katechezę, zajrzałem, no bo jest mnóstwo poradników. W każdej dziedzinie są dziesiątki, setki, nawet tysiące poradników. Jak zarobić pierwszy milion, jak założyć firmę, jak się podobać innym, jak motywować siebie lub kogoś, jak uwieść mężczyznę. Każda dziedzina ma swoich mędrców, w cudzysłowie, i ma swoje poradniki. I te rady, co wyglądają na bardzo sensowne, w gruncie rzeczy są, prowadzą donikąd. Rozczytałem w temacie, że w Polsce jest więcej tych wróżek i wróżbitów niż księży. I że Polacy w ubiegłym roku wydali ponad 2 miliardy złotych na teleporady u wróżbitów. Wyobraź to sobie. 2 miliardy złotych poszły w błoto. Przyjmuje się, że 58% Polaków czyta horoskopy. Co drugi. A nawet więcej niż co drugi. I niektórzy wierzą, że układ ciał astralnych, układ planet, że to ma wpływ, że ryba nie powinna z wodnikiem, a baran z bykiem, a koziorożec tam jeszcze z kimś, a bliźnięta z panną, a waga to w ogóle się waha. Z tego samego znaku jest mój brat, który jest całkiem inny niż ja, z Jan Paweł II, z Karol Marx, z Brigitte Bardot. Co mamy wspólnego? Jeszcze mówię tam, pewnie miliony osób są z tego samego znaku i z tego nic nie wynika. W ubiegłym roku przeciętnie Polak zapłacił na konto internetowe 22 zł. Może i wy telefonicznie zaglądacie na kanały ezoteryczne, to się nazywa. Tam jest biała magia, czy odwoływanie się do tego, co pozytywne w naturze, żeby osiągnąć sukces. Czarna magia, to odwoływanie się do demonów i szatana. Karty tarota, chiromancja, wróżenie z rąk. Starożytni wróżyli z fusów, z wnętrzności, zwierząt ofiarnych, albo z lotu gęsi. Jak ptaki lecą na niebie. I to były pewne znaki, których oni używali. Ta pytia też komponuje się, jakby wracamy do neopogaństwa, czy do pogaństwa właściwie, jako neopogaństwo, ponieważ zaczynamy wierzyć komu? Wróżbitom. Przecież to jest zabobon. To jest wbrew pierwszemu przykazaniu. Dam taki przykład wam. Średnia usługa takiego wróżbity to 200 zł. O co ludzie się radzą? Wybór szkoły, zawodu, kierunku studiów. Jak nie wiesz, czy iść na Jagielloński, czy na Warszawski, no to pewnie się musiałbyś udać do wróżki i ona ci powie. A oni się posługują efektem horoskopowym. To się nazywa efekt Forera albo efekt Barnuma, że udzielają odpowiedzi takich, jakich ludzie oczekują. Na przykład masz wielkie możliwości, ale do tej pory jeszcze ich wszystkich nie wykorzystałeś. To jest odpowiedź wróżbity. Jedna z wielu. Wybór nazwy firmy. Czy ma być X, ma być przedrostek, czy następnik? Bo jednak, co by nie powiedzieć, nazwa firmy coś znaczy. To jest znak firmowy. Daty rozpoczęcia działalności. Jaka data? Rok parzysty, nieparzysty? To tak to działa. I niektórzy uważają, że to jest, że to ma znaczenie. Wybór siedziby firmy. Gdzie tam ma być firma? W Puławach, w Lublinie, w Warszawie, w Polsce, w Singapurze? Gdzie ona ma być? W kraju muzułmańskim? Chrześcijańskim? Gdzie? Wybór terminów dla ważnych przedsięwzięć. Przesilenie letnio-jesienne, jesienno-zimowe, zimowo-wiosenne. Kiedy to ma być? Na początku roku? A może kiedy jest równonoc? Kiedy to ma być? 220 zł. Płacisz i dziękuję. Patrz, jakie to jest banalnie proste. Żeton, tak jak w automacie. Tylko tam ci rzeczywiście coś wyskakuje, wiesz? Cola, Sprite, 7 Up, nie wiem, chipsy. No co tam ciśniesz? To tam przynajmniej masz jakiś konkret. A tutaj mamy wzór opracowania wizytówek. Wróżbita doradza. Co ma być na wizytówce? Niejaki Sigmund Freud, który nigdy nie ukończył studiów, kazał sobie opracować bardzo ozdobną wizytówkę z tytułem Doktor Nauk Medycznych, a on nawet nie skończył medycyny. Był w istocie szarlatanem i oszustem, a uchodzi za autorytet. Analiza predyspozycji pracowników i ich potencjalnego wkładu w rozwój firmy. Nadaje się czy się nie nadaje? Wyobraź sobie, że szukasz pracy i nagle pracodawca mówi, zaraz poradzimy się tutaj, wróżbita mi powie, czy ty się nadajesz. Nie patrzy w twoje rzeczywiste CV, nie patrzy w twój dorobek, nie rozmawia jakby z tobą, tylko konsultuje się z wróżbitą. Numerologia dla firmy, nazwa firmy, data rozpoczęcia i opracowanie podpisu właściciela. Jak się podpisywać nawet? Taki wróżbita może zarobić nawet 40 tysięcy złotych miesięcznie. I po co się uczyć? Po co uniwersytet? Po co studia medyczne? Jedna z najtrudniejszych. I jeszcze ileś szkoleń. Po co dłubać w gabinecie godzinami? Wystarczy pokoik, internet, dobry sprzęt, raz zakupiony. Siedzisz sobie w klimatyzowanym pokoju, ktoś do ciebie klika, a ty mu odklikujesz. Czy on ci odklikuje? Wróżbita. I wróżbici opanowują świadomość waszego pokolenia też. Chcą się wkraść i uwieść waszą świadomość, żebyście dali się poprowadzić. Pythia mówiła, pójdziesz na wojnę i zniszczysz wielkie królestwo. Ale nie mówiła, które. Czy twoje, czy wroga. I to są takie właśnie próby mierzenia się z trudnymi pytaniami. Bo jednak kogoś trzeba się radzić. Czy trzeba się radzić starszych? A, wy mówicie dziadersy. Stary człowiek to zupełnie inaczej patrzy. Ja patrzę inaczej na świat niż wy. Oczywiście. A mój ojciec, który ma 90 lat, jeszcze inaczej patrzy niż wy. Czy będziecie go słuchać? Zobaczcie, jak pojawiają się starzy, na przykład politycy na scenie, starzy ludzie. W ogóle ich się w zasadzie nie dopuszcza, poza polityką. To jest jedyna dziedzina, w której jeszcze starzy ludzie coś znaczą. Ale we wszystkich innych profesjach to starych ludzi nie bierze się do reklamy. Aktorki po 40 mają ten problem, że nie ma dla nich ról, że tylko są dla takich młodych, które bardzo szybko stają się celebrytkami i mają niewiele wspólnego z aktorstwem. Owszem, grają, ale to nie są role teatralne. Grają głównie na galach. Na ściance grają. I w życiu trochę udają. To też gra. Nie ma. W wielu dziedzinach życia eliminuje się starych ludzi. Właśnie jako bo starzy. Starzy prezenterzy? Nie, zobaczcie na prezenterki w wiadomościach, bo jest jaki kanał. Młode osoby. Asystentki, asystenci, bardzo młodzi ludzie. Młodsi od szefa. Skąd jest to zrozumiałe? Wszędzie młodość ma być. Ta rada starszych w tych wspólnotach plemiennych, ona spełniała rolę takiego jakby zbiorowego sumienia. Nie ma czegoś takiego zasadniczo jak zbiorowe sumienie, bo sumienie to jest cecha indywidualna. Ja mam swoje sumienie, ty masz swoje sumienie. No ale oni debatowali, aby wypracować wspólne stanowisko. Może tam narodził się parlament jako taki. Każdy wymieniał swoje poglądy, swoje zdanie i potem głosowali. Za czym jest większość? Były argumenty, bo zawsze są argumenty za i przeciw. Więc czy słuchacie starszych ludzi? Starszymi dla was pierwszymi to są rodzice. Słuchasz ich? Czy toczysz spór? Czy ich ignorujesz? Czy jesteś nabuzowany tylko? Oj, mamo, weź, tato, przestań. W ogóle taki język. Weź, tato, przestań. Córka mówi, czy syn mówi, że stary ma przestać. Bo mówi coś, czego młody człowiek niekoniecznie chce usłyszeć. Słowo senat pochodzi od słowa senex, senectutis, starość. Wyobraźcie sobie, że w rzymskim senacie zasiadali ludzie, którzy musieli mieć pewien wiek, ponieważ wiek to jest również doświadczenie. To jest na przykład doświadczenie nabyte w dyplomacji albo na wojnie. Bywało, że wybitni żołnierze zostawali senatorami. W Republice Włoskiej do dzisiaj senatorzy są do śmierci. Nie ma czegoś takiego jak emerytura. W Stanach Zjednoczonych, jak ktoś zostanie wybrany do Sądu Najwyższego, to ma dożywocie. Może mieć 90 lat i jest sędzią Sądu Najwyższego. Jest pewna ciągłość. Senat uczelni. A nie ma małych, młodych magistrów czy doktorków. W Senacie zasiadają profesorowie. Nobliwi ludzie. A dlaczego? Bo mają jakieś osiągnięcia. Bo coś odkryli, napisali ileś książek, prowadzili ilu studentów, robią badania, dokonują jakichś odkryć. Jeżeli profesor Religa na przykład, wybitny kardiochirurg, wynalazł zastawkę typu Religa, nie? To nosi nawet jego imię, jego nazwisko. Wiele chorób nosi nazwę od nazwiska wynalazcy tej choroby. Człowieka, który zdiagnozował tę chorobę. Parkinson na przykład, nie? Alzheimer. Może nie jest to tytuł do chwały, no ale jednak zdiagnozował. Dał początek pewnej refleksji nad tą chorobą. Wyodrębnił ją, że jest nie jest mylona z innymi chorobami. To jest bardzo ważne. No to ktoś może powiedzieć, kogo się radzić? To może doświadczonych ludzi. A jeśli ktoś ma negatywne doświadczenia, powiedzmy negatywne doświadczenia w zakonie. Czytam taką książkę o ex-zakonnicach, które wyszły z zakonu, mówią dlaczego, ale mówią pozytywnie o Kościele. To jest ciekawe, bo jak ludzie z reguły opuszczają kapłaństwo lub życie zakonne, to mówią wszystko, co najgorsze o Kościele. A te ex-zakonnice wprawdzie mówią o pewnych rozczarowaniach swoich, bo przecież jakaś przyczyna ich odejścia była, ale mówią pozytywnie o Kościele, że się nie obraziły, że nie straciły relacji z Bogiem, że są osobami praktykującymi. Ale ciekawa książka. Świadectwa byłych zakonnic. Mają negatywne doświadczenie życia zakonnego. Niektórzy mają doświadczenia negatywne w kapłaństwie, prawda? Mieli złych proboszczów, albo trafili do ludzi, którzy nadużyli ich zaufania, albo ich zgorszyli. Bo to nie tylko, że wy możecie ulec zgorszeniu, ale zgorszeniu może ulec ksiądz. Jak ja spowiadałem całą sobotę na rekolekcjach w Poniatowej, jak wyszedłem, to już potem, jak wróciłem, to mi się już nic nie chciało. Naprawdę. I zobaczyłem taki smętny obraz życia ludzkiego. My księża, poznajemy świat od negatywnej strony. Tak jak lekarze od strony chorób. Stomatolog patrzy cały czas i widzi zęby do zrobienia. A jak ktoś robi kolonoskopię, to też nie ma szczególnych widoków. No tak po prostu jest. Różne są doświadczenia właśnie w świecie medycyny. Lekarze też się rozczarowują na przykład swoją pracą. Ktoś na przykład jest rozczarowany, ma duże doświadczenia z korporacji. Ktoś ma negatywne doświadczenia z życia towarzyskiego. A najbliżej nas to może być negatywne doświadczenia życia rodzinnego. I wychodzi z takim przekonaniem, że małżeństwo to pomyłka. Po co się męczyć? Że luźny związek jest lepszy, niektórzy mówią. Zawsze można się ewakuować. Bezkarnie w istocie. Prawda? A tak? Dużo ceregieli. Cywilne, kościelne, to jeszcze większy ceregiel. No, tak, bo większe zobowiązanie. A tu? Dwoje ludzi sobie pomieszkuje, potem się rozstają i pomieszkują z kim innym, a potem się znowu rozstają i to jest takie włóczęgostwo uczuciowe, czasem seksualne tylko. Włóczęgostwo. Bezdomność w istocie za tym stoi. Jest wszędzie i nigdzie zarazem. No i teraz negatywne doświadczenia. Nie wiem, czy oglądaliście albo czytaliście Trędowatą niż Gówny. To jest taki dobry przykład. Dlaczego ona została określona trendowatą? Była nikim dla pewnej sfery ludzi. Była guwernantką, uczyła dzieci w jakichś dworach. A tu ordynat Michorowski. Ordynacje, mieliśmy kilka ordynacji w dziejach Polski, to były ogromne fortuny. I zasadą ordynacji było, że się jej nie dzieli, tylko jeden może dziedziczyć. I cała familia zastanawiała się, komu powierzyć ordynację. To była wspólna decyzja całego rodu, a zatem również było ważne, z kim się on zaślubi. Bo ta kobieta ma urodzić następnego ordynata. No i jakaś guwernantka zrobiła wrażenie na ordynacie, którego grał Teleszyński, jeden z największych amantów polskiego kina. Wtedy miał taki złoty wiek. I wszyscy się odwrócili. Kogo on wybrał? Nie wybrał żadnej baronowej, żadnej córki magnata. Wzgardził naszym środowiskiem, złamał pewne reguły, zasady. Ale jego dziadek rozumiał go, że poszedł za głosem serca. Choć rozum mówił, bo to jest też jedno z naszych rozdroży, kochani. Serce mówi coś innego niż rozum. I kogo słuchać? Serca czy rozumu? Wbrew uczuciom, które mam, czy wbrew pewnej logice, która nakazuje mi, że ten dylemat miał ostatni Jagiellon, Zygmunt August. Kiedy Bona mówiła mu, nie możesz poślubić poddanej księżniczki, wprawdzie, no ale to była Barbara Dźwigłówna. A mówię, jestem mężczyzną. A ona mówi do niego, Bona, mądra królowa, ale jesteś królem, ale i prostym człowiekiem. No i to właśnie ten spór, co w nim zwycięży, czy uczucia czysto ludzkie, czy świadomość, że jest też królem, nie? Że musi się zatroszczyć. I zobaczcie, Bona, która go przestrzegała, że może wygasnąć ród Jagiellonów. I wygasł. Był ostatnim Jagiellonem. A może gdyby się związał z inną kobietą, może Jagiellonowie byliby do dzisiaj. Tak jak Habsburgowie. Ale nie słuchał. Poszedł za głosem serca. Senat miał przeciwko sobie. Duchowieństwo z biskupem na czele Oleśnickim. Matkę rodzoną. No nie, nie, nie. Nie potrzebuje rady. A bardzo potrzebował. Właśnie bardzo potrzebował. Doświadczenie może być prawdziwe albo takie wydumane. Ktoś uważa się za doświadczonego, ale nie jest doświadczony. Można pytać tak zwanych ekspertów, doradców. Jak myślicie, Putin ma doradców czy nie? I co mu doradzają? Wojnę czy pokój? Powinni mu doradzać pokój. Ale czy się odważą mu doradzać pokój? Może by ich wszystkich zmasakrował. Tych, którzy mówili, żeby nie walczyć. Może siedzą gdzieś w koloniach karnych i słucha tylko tych, którzy mówią, że trzeba dalej walczyć. To jest bardzo niebezpieczne, ci eksperci. bo oni bardzo subiektywnie też widzą. Kiedyś oglądałem taki film dokumentalny o Białym Domu. Otóż kiedy są narady u prezydenta Stanów Zjednoczonych, a są bardzo często, to są dwa skrzydła. Oni mają w godle orła, tak jak my, tylko trochę innego. I mówią, że jest skrzydło gołębi i skrzydło orłów. Orły albo jastrzębie prą do siłowych rozwiązań, a gołębie uosabiają dyplomację. Kiedy był kryzys kubański, a był taki w latach 60., kiedy świat stanął na krawędzi wojny nuklearnej, byli tacy, którzy mówili, że trzeba zbombardować pewne miejsca, no i siłowo rozwiązać problem. Ale im powiedzieli, że lepiej jednak dyplomację, w nieskończoność rozmawiać, rozmawiać, pokazywać swoją siłę i pokazywać argumenty, i zwyciężył rozsądek wtedy. Ponieważ wtedy obradował Sobór Watykański i tam padło takie ważne zdanie, że ludzkość może dojść do sytuacji, jest pełna niepokojów, może dojść do sytuacji, w której jedynym pokojem, jaki będzie znała, to będzie pokój umarłych. Pokój, jaki przynosi śmierć, że już nie ma niepokoju wtedy. Spokój zmarłych. To było bardzo ważne zdanie. Być może nawet ojcowie Soboru Watykańskiego II nie zdawali sobie sprawy, że to zdanie zostało wzięte pod uwagę przy rozstrzyganiu bardzo ważnych kwestii. Błędem jest radzić się obcych, nieznanych, co do których nie mamy żadnej gwarancji, żadnej pewności. Na przykład w mediach wy nie wiecie, i ja nie wiem, nikt tego nie wie, czym ci ludzie się kierują, robiąc te programy. Jakie są założenia ideowe? Jakie są cele tych ludzi? Ogłupić, zmanipulować, pokazać prawdę, wychować, zdemoralizować? Ja nie wiem. Ja w tym adwencie, już mamy 12 dzień adwentu, tak? Ja jeszcze nie oglądałem telewizji i stwierdzam, że to jest fajne życie. Cudowne życie. Tak jakbym się zepsuł telewizor, albo tak jakby telewizja zniknęła. I tak mi brakuje czasu, nawet jak nie oglądam, to pomyślałem sobie, Boże, jakbym tak 2 godziny albo 3 godziny siedział przed telewizorem, to jak ja bym to wszystko zrobił, co powinienem zrobić? Co robię? Zawsze się zastanawiam, jak ktoś tam mówi w tym okienku, czy w radiu, ale kim jest ten człowiek, który do mnie mówi? Co on chce spowodować we mnie? Chce mnie sprowokować, zachęcić, zniechęcić? Chce mnie zdołować? Zarządza moim strachem? Co nim kieruje? Pomijam, że bierze za to kasę. Wykonuje pracę, więc mu się należy, ale co jest powodem? Co go inspiruje, że mówi właśnie w ten sposób? Obcych kompletnie nie słuchajcie, ale mogą być tak zwani przyjaciele. Uważajcie z tym słowem, bo to jest słowo, które jest nadużywane. Ludzie się trochę poznali i prezentują siebie w środowisku, to jest mój przyjaciel. Nie. To nawet ciężko powiedzieć, że jest znajomy. Albo że jest dobry znajomy. Jest takie powiedzenie, które mówi, żeby człowieka poznać, trzeba z nim zjeść beczkę soli. Jak wiemy, soli używa się tylko szczyptem. To ile musi trwać poznawanie człowieka, żeby z nim zjeść beczkę soli? Długo. Długo. I wy musicie poznawać długo ludzi, przed którymi się otwieracie na przykład. Rzeczą jest dziwną dla mnie przynajmniej, kiedy człowiek otwiera się bezkrytycznie i opowiada rzeczy bardzo intymne w sumie obcym ludziom. Albo pokazuje coś bardzo intymnego obcym ludziom. Przecież to nie jest normalne. Musi istnieć w człowieku pewien element tajemnicy. No po co się ubieramy? No moglibyśmy dzisiaj sobie przyjść na golasa, wszyscy, niczego nie ukrywając. Byłoby ciekawie. Ja na golasa i wy na golasa. A jednak ukrywamy się. A dlaczego się ukrywamy? Bo człowiek musi pozostać pewną tajemnicą, nawet dla bliskich osób. Bo jest jakieś sakrum, sakrum tego miejsca. Sakrum pod tytułem wstyd w człowieku. Przecież jest w was wstyd. I we mnie jest. I dobrze, że jest. Powinien być wstyd. Jak nie ma wstydu, to człowiek jest bezwstydny. A jak bezwstydny, to uważa, że mu wszystko wolno. Że wszystko może pokazać, wszystko powiedzieć. I potem mówi, przecież jestem sobą. Strzeżcie się fałszywych przyjaciół. Bywa, że ktoś wam, tak podchodzę pod temat już bardziej świąteczny teraz, uważajcie na życzenia, które będą wam składać ludzie. Spełnienia marzeń. Marzyciele są niebezpieczni czasem. Ja nie mówię ludziom spełnienia marzeń, bo ja nie wiem, jakie są twoje marzenia. I ty nie wiesz, jakie są moje marzenia. Moim marzeniem jest, żeby nie było głupich na świecie. Wiesz, to jest jedno z największych moich marzeń. Ale problem jest, że są głupi. I co z nimi zrobić? Wy mówicie takie określenie, może wy nie, ale ja słyszałem takie określenie, płytkie bydło. No i co zrobić z takim płytkim bydłem, no? Ciężko się z nimi żyje. Ciężko ich słuchać, nawet ciężko na nie patrzeć. A dzielić życie, resztę życia z kimś takim? Nie jest dobrą radą, jak ktoś ci mówi, żebyś spełniał życzenia swoje, marzenia. Najpierw przyjrzyj się swoim marzeniom. Czy wolno ci je mieć? Bo może one przekraczają pewne granice, które muszą być zachowane, jeśli masz pozostać człowiekiem. Ja wiem, że Amerykanie wypracowali pojęcie amerykańskiego snu, amerykańskiego marzenia. To jest kraj, który powstał na skutek dużej migracji ludzi, osadników, którzy podbijali Zachód. No ale trzeba powiedzieć, że przynajmniej dwie rzeczy to zniszczyli, realizując marzenia. Bizony i Indian. Bo mieli marzenia. I coś, co było własnością pierwotnych ludów Ameryki, przestało być własnością, a im wymyślono rezerwaty. Bo my tu biali, idziemy na wasze ziemie. Dlaczego idziemy? bo spełniamy nasze marzenia. Na przykład sen o bogactwie, gorączka złota. Spełniamy, mamy gorączkę. I ta gorączka nas posyła tam. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Tańczący z wilkami. Bardzo piękny film. Piękna muzyka. W pięknych krajobrazach. To jest John Danber, porucznik, który dezerteruje z armii. No i ląduje na takim karnym fordzie opuszczonym, gdzie dalej tylko są Indianie i kojoty, wilki. No i on zaprzyjaźnia się właśnie z wilkiem i zaprzyjaźnia się z Indianami. I tak się utożsamia z nimi, że na końcu poślubia jedną z kobiet z jakiegoś plemienia i kiedy wchodzi ta armia, która realizuje sen, marzenie amerykańskie, to z nimi walczy. Ponieważ widzi, że z nimi już nie wygra, bo już jest tylu tych białych, więc zabiera tę swoją kobietę i ucieka wysoko w góry, żeby tam jeszcze próbować się ocalić. Bardzo piękny film. Pokazuje taki pewien problem, co to znaczy, kiedy człowiek realizuje swoje marzenia. A jak swoje marzenie realizuje cały naród, państwo, całe pokolenie, to dopiero jest wyzwanie dla innych. Może oglądaliście film Aleksander o Aleksandrze Macedońskim. To był też wizjoner w IV wieku przed Chrystusem. Miał dobrych nauczycieli, takich jak Arystoteles. I on z kolei miał wizję zbudowania świata, w którym kultura helleńska będzie spoiwem dla tak różnych narodów jak Azja Mniejsza, Grecja, Macedonia, Egipt, Liban, Afganistan, Persja, Indie, a nawet część Chin. Tak daleko doszedł. Kilka lat to trwało. Budowa snu. Też miał swoich doradców. I stworzył tak duże państwo, że umierając, postanowił go podzielić. Ponieważ nie było drugiego takiego Aleksandra, mówiono o nim Megalos Aleksander, stąd megalomania. Wielki Aleksander. Ale taki był tylko jeden, on, a inni już byli mniejsi od niego. No i szli, w końcu mu powiedzieli, że dalej my nie pójdziemy. Chcesz iść, to idź sam, bez nas. I całą swoją armię utracił na pustyni. Nie w walce, tylko zabiła ich pustynią. I tak się skończył sen. Dlatego ja mam bardzo osobiście duży dystans do takich stwierdzeń, żeby realizować swoje marzenia. Ja nie wiem, jakie są twoje marzenia. Może są bardzo grzeczne. A może są bardzo grzeszne. Nie mam pojęcia. Przyjrzyj się swoim marzeniom. Czego ty tak naprawdę chcesz? Kim chcesz być? Jakie masz wyobrażenie na przykład o małżeństwie, o swojej rodzinie przyszłej? To nie jest bez znaczenia. Cały problem polega na tym, że kiedy na przykład nowożeńcom ludzie składają życzenia, to mówią zarówno do pana młodego, jak i panny młodej, właśnie pani młodej się powinno mówić, bo już nie panna. mówi się do nich wtedy wszelkiej pomyślności, Kubuś, i wszelkiej pomyślności, Madziu, i wszelkiej pomyślności. Pomyślność, czyli pomyśli, ale pomyśli Madzi ma być? Czy pomyśli Kubusia ma być małżeństwo? Takie rady. No i jest sprzeczność. Po co by nie powiedzieć, Kubuś to nie Madzia, Madzia to nie Kubuś. Różnią się. Kobieta to nie mężczyzna. Jak to mówią, kobiety są z Wenus, a mężczyźni są z Marsa. Kobieta lubi dużo mówić, a mężczyzna milczy. Jest powściągliwy, delikatnie powiedziawszy, w wyznawaniu uczuć, w uzewnętrznianiu się, w opowieściach, a kobieta wprost przeciwnie, lubi sobie pogadać. Jak nie chcesz słuchać w przyszłości drugiej osoby, to się nie żyj. Na pewno nie będziesz musiał słuchać. Ale jak już się zdecydujesz na małżeństwo, to przygotuj się, bo ta osoba ma swoją opowieść. Niekończącą się opowieść. Tak to jest. Wracam do tej Ewangelii. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Nie powinien. Wiecie, jak ktoś do mnie przychodzi się poradzić, to ja już byłem dużo młodszy, to nawet próbowałem radzić. A teraz już nawet nie próbuję radzić. Odradzam wszelkie doradztwo. Ja mam ci doradzić, a kim ja jestem? Biednym grzesznikiem, który ma ci doradzić, a ty masz żyć według tych rad? Ja cię odsyłam pod właściwy adres. Kiedy bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa i mówi: Mistrzu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? To Jezus nie powiedział mu: spełniaj marzenia. Nie powiedział: zrealizuj się. Nie powiedział: spełnij swoje plany życiowe. Nie. Jezus powiedział mu: zachowuj przykazania. A które? To Jezus mu cytuje dekalog. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. A on mówi: wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. A Jezus mówi mu: jednego ci brakuje. I sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem przyjdź i chodź za mną. I mówi Ewangelia: odszedł smutny, miał bowiem wiele posiadłości. I ślad po nim zaginął. Jak myślicie? Sprzedał? Rozdał ubogi? Nie wiemy. Jest przypuszczenie, że chyba tego nie zrobił, ale pewności nie ma. Ale ten smutek, który pojawił się w jego sercu po tym, co powiedział Jezus, on trochę już mówi, że nie był zadowolony z tej propozycji. Mam stać się ubogim? Mam z tego zrezygnować? I z czego jeszcze? Jezus powiedział, że ma to zrobić tylko raz. I są rzeczy, które robimy wielokrotnie w życiu. I są rzeczy, które robimy tylko raz. I albo je spełnimy, i one wydają owoc najtrwalszy, albo mając obawy, lęki, nie chcemy tego robić. I nie robimy. I nie ma owocu. To jest ważne, żeby sobie uświadomić. Przyszedł do Jezusa i Jezus dał mu odpowiedź, bo każde pytanie zasługuje na odpowiedź. Każde pytanie. Czasem są odpowiedzi takie, wiecie, krótkie, jednozdaniowe, albo nawet jednowyrazowe. Nie. Dzisiaj mnie uczeń zapytał, właśnie uczennica, czy ja kradłem w życiu? Nie. Mam wiele grzechów na sumieniu, ale kradzieży nie mam. Tak byłem wychowany, że się nie kradnie. I tyle. Nie potrzebuję więcej mówić na ten temat. To mi wystarcza. Usłyszałem kiedyś coś takiego od mojego ojca, który mi przykazał, żeby nie kraść. Słucham mojego ojca. Rozpoznaję w tym jego napomnieniu głos samego Boga. Bo Bóg mówi to samo. Nie kradnij. Ale też widziałem, że mój ojciec nie kradł. Czyli ja nie jadłem kradzionego chleba. Nie chodziłem w kradzionym ubraniu i nie mieszkałem w kradzionym domu. Za to widziałem ciężko pracującego ojca. Widziałem jego pot, jego zmęczenie. Takie, że naprawdę był zmęczony. No i to mi wystarczyło. Każde pytanie zasługuje na odpowiedź. Każde. I będziesz potrzebował w życiu rady, ale jest pytanie, kto będzie twoim doradcą. Wyrocznia delficka, wróżbita, nie wiem, celebryci, nie wiem kto, święci, Kościół, rodzona matka. Wiele razy słyszałem, wiecie, tym zakończę, wiele razy słyszałem od ludzi, że kiedy mają dylemat, to zastanawiam się, co by zrobiła moja matka? Co by powiedział na to mój ojciec? O czym to świadczy? Że liczą się z opinią rodziców. Co by powiedziała moja matka? Ona już nie żyje. Jest gdzieś tam za światem u Pana Boga, nie wiem, w czyśćcu. Mam nadzieję, że nie w piekle, nie? Ale ktoś tak mówi. Co by powiedziała na to moja matka? Jak by zareagował na to mój ojciec? To jest bardzo ważne, że liczą się z ich zdaniem już po ich śmierci. Już ich nie ma tutaj na ziemi. Są tylko jakimiś dalekimi świadkami gdzieś właśnie z tego innego świata. Przyglądają się naszemu życiu. A mimo to ich opinia nas wiąże. To są te rady, o które chodzi. Jak nie dajesz rady, albo jak czujesz swoją bezradność, to znaczy, że potrzebujesz rad. I nie mów, że żadnych rad nie potrzebujesz. Albo, że nikt mi nie będzie radził. To przejaw arogancji. To jest nieroztropne po prostu. Wysłuchaj najpierw. Zanim zakwestionujesz, to wysłuchaj. Tak jak Asnek pisał. Nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami dużo lepsze wnieść, bo na nich się święty ogień żarzy. A wy winniście im cześć. Dopóki nie jesteś w stanie zbudować czegoś większego, lepszego, to nie wolno ci burzyć. Byłoby to nieroztropne. Amen.